Razem ze mną w studiu przedstawiciel organizacji, która też 20-lecie obchodziła właśnie Instytut Spraw Obywatelskich, a w studiu Rafał Górski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Instytut Spraw Obywatelskich to jest twór łódzki, ale jak to się stało, że 20 lat temu coś takiego się narodziło?
No, splot różnych wydarzeń. Jak sobie myślę o tym, że Instytut Spraw Obywatelskich to taki Dąb Bartek, to z niego on powstał, pień powstał tego z trzech korzeni. Pierwszy korzeń, taki typowo łódzki, znowu tutaj odniosę się do tego łódzkiego wymiaru, to audycja Trzymasz Świadomość w Radio Żak, studenckim Radio Żak Politechniki Łódzkiej, gdzie w 96 roku właśnie ta audycja ruszyła i ona tworzy pierwszy korzeń. Drugi korzeń to akcja obywatelskiego nieposłuszeństwa, która miała miejsce w 1998 roku. Akcja przeciwko budowie autostrady A4 przez Park Krajobrazowy Góra Świętej Anny. A trzeci korzeń tego dębu to Pismo Obywatel, które było wydawane w latach 2000-2010. Również redakcja znajdowała się w Łodzi i splot różnych działań tych trzech korzeni, ludzi, którzy w te działania byli zamieszani, spowodował, że powstał właśnie w 2004 roku Instytut Spraw Obywatelskich.
Jak my się tak dzisiaj przyjrzymy tym ostatnim latom, a właściwie to cały XXI wiek, to jest bardzo dynamiczny rozwój, ale nie tylko rozwój technologiczny, ale też rozwój naszej świadomości na różne tematy. Wydaje mi się, że skala wiedzy, którą dzisiaj posiada przeciętny człowiek, bardzo wzrosła. Nie wiem, jakie jest twoje wrażenie, Rafał, ale wydaje mi się, że wiemy więcej i chcemy wiedzieć więcej na różne tematy. To oczywiście ogromna trudność przede wszystkim dla najmłodszego pokolenia, które musi się też coraz więcej uczyć. Czy rzeczywiście w twoim odczuciu jest tak, że mamy coraz większą świadomość na temat tego, jak świat działa?
Mamy, natomiast wydaje mi się, że jest to i błogosławieństwo, i przekleństwo naszych czasów. Wspomniałaś o technologii. Myślę, że ta technologia właśnie odgrywa tutaj olbrzymią rolę. Stanisław Lem, nasz rodak, mówił, że każda technologia ma swoją ciemną stronę, z góry nieprzewidywalną. I ona nam dostarcza, ułatwia nam pozyskiwanie tych informacji, o których mówisz. Wiemy więcej o świecie. Natomiast jednocześnie ten olbrzymi ocean informacji powoduje, że my się po prostu w nim totalnie gubimy. To widzimy, ja widzę to po prostu na co dzień. Ja nie wiem, czy tak duża liczba informacji jest dzisiaj potrzebna. Wspomniałaś chociażby o dzieciach. Czy ja byłem bardziej nieszczęśliwy, kiedy latałem wokół, czy przy trzepaku grałem w piłkę, mając kilkanaście lat i latając z kluczem na szyi, niż dzisiejsze dzieci, nastolatkowie, którzy spędzają godzinami czas, pozyskując te informacje ze swoich smartfonów. Myślę, że nie byłem mniej szczęśliwy i tak jak powiedziałem na wstępie tego wątku, no mamy tej informacji dużo, ale ja bym, jeżeli miałbym powiedzieć na takim poziomie czysto filozoficznym...
Czy to dobrze?
to bym powiedział, że to nie jest dobrze.
Mhm. Rozumiem. Zwłaszcza, że dochodzi tutaj jeszcze jedna kwestia. Właściwie jeżeli te informacje pozyskujemy na przykład dzięki nowym technologiom, to okazuje się potem, że żyjemy w tak zwanych bańkach informacyjnych. To znaczy pozyskujemy informacje, ale tylko takie, które są do nas dopasowywane. Tutaj znowu pytanie trudne. Czy to znaczy, że powinniśmy zupełnie z tego nie korzystać? Powinniśmy nie pogłębiać swojej wiedzy? Odwrócę w takim razie to, o czym przed chwilą mówiłeś.
Odnosząc się do pierwszego wątku, tych baniek informacyjnych, no niestety to jest wyzwanie naszych czasów, że i technologia, i różne grupy interesu, lobby zachęcają nas do tego, żeby w tych bańkach pozostawać. Cały świat zachęca nas do specjalizacji, natomiast mamy już coraz mniej łączenia kropek. Ja pamiętam taką zabawę, nie wiem czy ona nadal jest obecna wśród małych dzieci i młodzieży, gdzie była w różnych gazetach była taka właśnie zabawa, łamigłówka z łączeniem kropek. Mnóstwo kropek i trzeba było je połączyć odpowiednio, żeby one dały na końcu obrazek. Dzisiaj niestety my jesteśmy przy jednej, góra dwóch, trzech kropkach, natomiast nie potrafimy łączyć większej ilości w obrazek. Używając innej metafory, widzimy jedno, dwa, trzy drzewa w lesie, nie widzimy całego lasu. I to jest moim zdaniem no, duża trudność, jeśli by nie powiedzieć tragedia, bo okej, ta informacja jest nam potrzebna, ale od informacji do mądrości jest daleko. Po drodze jest inteligencja, umysł, mądrość. Ostatnio właśnie czytałem jeden z felietonów w zbiorze Okamgnienie Stanisława Lema. I on tam rozgranicza te trzy warstwy. I myślę, że ten zalew informacyjny trzeba by było umieć z niego korzystać, a obawiam się, że coraz mniej potrafimy to robić, coraz mniej potrafimy łączyć kropki. I to nie służy nam jako ludziom, jako gatunkowi ludzkiemu, ale też w ogóle ziemi i otoczeniu.
To łączenie kropek to po pierwsze właśnie zdobywanie mądrości, tak jak powiedziałeś, ale potem przekładanie również tego wszystkiego na działanie. No bo Instytut Spraw Obywatelskich tak na dobrą sprawę ma motywować i do refleksji, i do podejmowania jakichś działań, budowania społeczeństwa obywatelskiego. Ja się zaczęłam tak zastanawiać, czy to określenie społeczeństwo obywatelskie nie jest trochę masłem maślanym. To znaczy, jeżeli żyjemy w społeczeństwie, no to wiadomo, że jesteśmy obywatelami, tak? Że przynależymy do jakiejś społeczności. Co to właściwie znaczy to słynne społeczeństwo obywatelskie?
Społeczeństwo obywatelskie, gdybym miał tak prosto wytłumaczyć, to zestawiłbym obywatela z konsumentem. Wszyscy jesteśmy konsumentami takich czy innych produktów, usług, doznań. Natomiast już nie wszyscy jesteśmy obywatelami. Obywatel to ktoś, kto jest odpowiedzialny za coś więcej niż tylko swoją osobę, swoją rodzinę. Dotykamy tutaj wątku czegoś takiego jak dobro wspólne. Obywatel za to dobro troszczy się o to dobro wspólne. Czym jest dobro wspólne? No, na przykład to jest czyste powietrze, tak modne ostatnio, dobro wspólne to też żywność, którą da się jeść, dobro wspólne to też transport na przykład publiczny. Gdy zależy nam na tym dobru wspólnym, to jesteśmy bliżej obywatela. Jeżeli jest i bliżej społeczeństwa obywatelskiego, natomiast jeżeli swoją bytność na naszej planecie ograniczamy do tego, żeby nam było dobrze
i wygodnie.
Wygodnie i nie liczy się nic poza tym. Dobro wspólne w ogóle nie istnieje, to jest jakiś wymysł abstrakt, no to wtedy oddalamy się od tego społeczeństwa obywatelskiego.
Twoim zdaniem więcej jest wśród nas dzisiaj takich ludzi, którzy tylko konsumują, czy jeżeli coś jest takie wspólne dla nas wszystkich, to my to szanujemy, podchodzimy do tego z szacunkiem, czy jeżeli jest wszystkich, no to znaczy też, że jest niczyje?
Mam wrażenie, że kiedy ja zacząłem swoją przygodę społecznikowską w połowie lat 90. było więcej takiego etosu właśnie obywatelskiego. Niestety myślę, doświadczam, obserwuję od tych prawie blisko 3 dekad, że technologia bardzo pomaga w tym, pomaga w cudzysłowie, żeby tych obywateli było mniej, a konsumentów było więcej. Niestety też każdej władzy politycznej zależy na tym, żeby niezależnie od barw partyjnych, jaką dana władza reprezentuje, zależy na tym, żeby było jak najwięcej konsumentów, a jak najmniej obywateli, no bo konsumentami łatwiej się rządzi, łatwiej się manipuluje, łatwiej się steruje. No i ten splot władzy różnorakiej, biznesowej, partyjnej, technologicznej, razem właśnie z różnego rodzaju innowacjami technologicznymi powoduje, że no, tych obywateli jest mniej. Wczoraj od Magdy, swojej żony, usłyszałem o tym, że Apple wypuścił testową partię okularów VR. Googli, będziemy sobie już część szczęśliwców w cudzysłowie może sobie założyć taki kas, takie okulary na głowę. No i będziemy przebywać w sztucznych światach. To jeżeli stanie się masowe, a myślę, że się stanie, bo jeszcze, nie wiem, 3 dekady temu wydawałoby się, że smartfon nie stanie się masowy, a się okazało, że się stał. Więc przy tego typu urządzeniach, gadżetach będzie więcej właśnie konsumentów, a mniej obywateli, mniej społeczeństwa obywatelskiego. Takie jest moje zdanie.
Ci obywatele, dochodzi też do takich sytuacji dzisiaj, że są traktowani też jak tacy szaleńcy. To znaczy mam tutaj na myśli inicjatorów rozmaitych akcji w przestrzeni społecznej, tych, którzy chcą zwrócić na coś uwagę, uświadomić pozostałych, że może te kropki powinno się połączyć w ten, a nie inny sposób. Czy masz też takie wrażenie, że właśnie tak jak ci przysłowiowi Greenpeace'owcy, którzy się przykuwają do drzewa i są traktowani troszeczkę z przymrużeniem oka, tak i każdy rodzaj aktywności społecznej, obywatelskiej też już jest dzisiaj tak umniejszany i właśnie traktowany jak coś takiego, do czego można podejść i się uśmiechnąć, bo to jest jakiś po prostu taki event, nic poważnego.
Myślę, że od zawsze tak było, że ironicznie traktowano ludzi, którzy próbowali iść pod prąd. Ja mówię, cofając się do lat 90., pamiętam te ironiczne uśmiechy u różnych ludzi, kiedy robiliśmy takie czy inne akcje. I to się nie zmieniło, natomiast zmieniła się chyba skala, że faktycznie kiedyś działalność społecznikowska była bardziej doceniana, taka mówię o takiej systematycznej działalności, nieakcyjnej od święta, a dzisiaj społecznik to, użyję tutaj słowa mocnego, chociaż nie wiem, czy mocnego, no to jakiś frajer, który po prostu spędza czas angażując się w jakieś działania związane z troską o dobro wspólne, a przecież my tutaj fajnie się bawimy i trzeba używać świata pełnymi garściami, nie przejmując się, co po drodze tratujemy. Więc jak najbardziej zgodzę się z tymi, którzy dostrzegają, że ta aktywność obywatelska w wymiarze takim właśnie długofalowym jest w zaniku. My tego doświadczamy w Instytucie Spraw Obywatelskich chociażby w ten sposób, że staramy się na wszelkie możliwe sposoby od lat zachęcać ludzi, nie wiem, z Łodzi czy w ogóle z Polski do tego, żeby przybywali do nas i angażowali swój czas w działania długoterminowe. Działanie długoterminowe, no to żeby wyjaśnić, to jest na przykład, nie wiem, przychodzenie czy zaangażowanie w nasze działania raz w tygodniu, nie wiem, po godzinie, ale systematycznie przez wiele tygodni, wiele miesięcy. Niestety to jest w odwrocie, bo ludzie wpadają na chwilę, są z nami krótko, a później idą gdzieś indziej, gdzieś skaczą na następny kwiatek.
Zobowiązania są trudne zawsze, zwłaszcza takie dłuższe.
Tak, ale myślę, że kiedyś były częstsze, a dzisiaj ze świecą szukać właśnie młodych osób, które chciałyby częściej, dłużej i systematyczniej angażować się w kwestie związane z pracą społecznikowską.
Rafał, jak ty widzisz przyszłość? To znaczy przyszłość Instytutu Spraw Obywatelskich przede wszystkim, ale też przyszłość naszą jako społeczeństwa obywatelskiego.
No ja niestety nie będę tutaj opowiadał bajek. Uważam, że jeśli chodzi o przyszłość społeczeństwa obywatelskiego, to widzę to w czarnych barwach. Widzę ją w czarnych barwach. To znaczy, tak jak wspomniałem, ta technologia będzie nas coraz bardziej uzależniać, powodować brak kontaktu, chociażby też takie wydarzenia, które doświadczyliśmy przez ostatnie 2-3 lata związane z koronawirusem, spowodowały, że jest tego kontaktu coraz mniej między ludźmi. Daliśmy się wpakować do naszych domów, do mieszkań. Ja generalnie uważam, że jeżeli dzisiaj ktoś chce wzmacniać społeczeństwo obywatelskie, to powinien na różne sposoby, wszelkimi metodami spotykać się na żywo z innymi ludźmi. Żeby unikać online'owych spotkań, unikać różnego rodzaju kontaktów przy pomocy mediów społecznościowych. Oczywiście warto z nich korzystać z głową, ale nie warto na pewno odpuszczać sobie na żywo relacji, bo możemy z kimś gdzieś tam się spotkać w mediach społecznościowych. Jeśli chodzi o przyszłość Instytutu Spraw Obywatelskich, to tutaj się uśmiecham, bo to, co przed chwilą powiedziałem, oznacza, że będziemy mieć co robić, nie będziemy się nudzić. Będziemy wręcz mieć ręce pełne pracy, ponieważ naszym jakimś takim idee fix jest właśnie zachęcanie ludzi do aktywności obywatelskiej. Więc będziemy mieć jeszcze bardziej pod górę, ale jednocześnie też ta góra to też jakieś wyzwanie, któremu dla części z nas jest ciekawym i mocnym doświadczeniem. I warto też dlatego robić, co robimy i w ogóle żyć i właśnie być obywatelami, a nie konsumentami.
Poza tym już tak zupełnie porzucając metafory, no to na przykład góry nie da się zdobyć online. W związku z tym tutaj raz jeszcze zachęcamy do tych kontaktów bezpośrednich. To z psychologicznego punktu widzenia też jest bardzo zdrowe i brzmi zdrowo, bo nagle okaże się, że niektórych rzeczy, które z pewnością łatwo byłoby napisać w internecie, dajmy na to, trudniej jest powiedzieć komuś w cztery oczy. I to kolejny taki aspekt i plus związany z kontaktami międzyludzkimi. Takimi osobistymi. Zachęcamy do tego razem z Rafałem Górskim z Instytutu Spraw Obywatelskich, który to instytut właśnie obchodził swoje 20. urodziny. Pięknie dziękuję, Rafał.
Dziękuję bardzo.